Dzisiaj powiemy o Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, cyberbezpieczeństwie firm i ułatwieniach dla niewidomych. Zapraszam. Wizytę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy, w dziale, w którym m.in. powstaje tzw. content, czyli digitalizuje się starodruki, a nawet inkunabuły dla Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Przyszłość spotyka się z cyfrową teraźniejszością. O swojej pracy opowiada Adam Doman.
Zależy nam na tym, żeby udostępniać zbiory, które digitalizujemy, żeby jak najszersza rzesza czytelników miała do nich dostęp, dlatego prezentujemy swoje zbiory w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Jest to portal, dzięki któremu można mieć dostęp do tysięcy naszych publikacji.
Ta biblioteka, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, kto się nią opiekuje? Kto jest jakby takim głównym sprawcą, bo nie będziemy pytać, gdzie się znajduje, bo wiadomo, że na jakimś serwerze, tyle, że kto jest za nią odpowiedzialny.
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest takim konsorcjum bibliotek naukowych, tak w takiej formie powstała, a opiekunem, koordynatorem jest Biblioteka Główna UMK.
I to jest taka idea wojewódzka, tak, żeby te najważniejsze rzeczy zebrać w jednym miejscu, by internauci, którzy są zainteresowani, mogli poprzez kilka kliknięć zapoznać się z różnymi dokumentami z przeszłości na przykład.
Tak, zgadza się. Zależy nam, naszej bibliotece, tak samo innym czy innym instytucjom, żeby właśnie te zbiory miały, żeby w jak najwięcej osób można było w łatwy sposób do nich dotrzeć.
I teraz tak, jak wygląda to od strony organizacyjnej? Powiedzmy o całym procesie. Co trzeba, jakie prawa trzeba mieć, żeby coś mogło znaleźć się w internecie? Jak fizycznie dokonuje się takiej digitalizacji, przy pomocy jakich urządzeń i tak dalej? Przejdźmy całą tę ścieżkę.
Zaczynamy od tego, że przede wszystkim wybieramy, selekcjonujemy zbiory, które chcemy zdigitalizować. Te, które następnie znajdą się w sieci o nielimitowanym dostępie, musimy do nich posiadać prawa autorskie lub muszą one nam zostać przekazane, dlatego znaleźć się po prostu w domenie publicznej. Dzięki temu czytelnicy będą mogli je bezpłatnie, ogólnodostępny sposób przeglądać.
A jak taki proces się zaczyna? No bo mamy już dokument, mamy prawa i co robimy, żeby coś, co jest stare, papierowe, znalazło się w sieci? Jaką ścieżkę musimy przejść?
W większości korzystamy po prostu ze skanerów, które posiadamy. Tyle, że tu należy jakby rozróżnić dwie rzeczy. Tworzymy takie pliki cyfrowe, po pierwsze, żeby je zarchiwizować długotrwale, po to, żeby po prostu stworzyć kopię tych materiałów analogowych, czyli które są w formie papierowej, a drugą rzeczą jest ich właśnie udostępnienie. Także ten plik macierzysty, który tworzymy, tych zbiorów analogowych, jest następnie przetwarzany, trafia do archiwum, a do sieci trafia już przetworzony plik w formie publikacji. Dla przykładu podam, że to może być to na przykład format, znany format PDF, déjà vu, czy chociażby JPG.
W takim razie, czy ten proces w bibliotece już długo trwa? Ile udało się wrzucić rzeczy do tego zbioru macierzystego, a ile mniej więcej oczywiście do tego udostępnienia?
Proces trwa już od kilku lat. Oczywiście to jak wiele jesteśmy w stanie zbiorów zdigitalizować, bo korzystamy też, że tak powiem, z usług zewnętrznych podmiotów. Dzieje się tak za sprawą, jeśli udaje nam się zyskać środki na dodatkowe środki na digitalizację, chociażby z programów ministerialnych, czy też pieniędzy województwa. No wtedy jesteśmy w stanie więcej tych stron zaprezentować. W tej chwili w samej Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej mamy ponad 75 tysięcy publikacji. W większości są to czasopisma, gazety, do których już wygasły prawa, czyli zazwyczaj są to gazety XIX-wieczne do II wojny światowej. Oprócz tego zdigitalizowaliśmy też dość pokaźny zbiór inkunabułów. Są to właściwie nasze najcenniejsze zbiory. No i będziemy na pewno starali się kontynuować skanowanie tych najcenniejszych zbiorów, żeby czytelnicy mieli po prostu do nich dostęp, bo w tej chwili jakby nie jest on możliwy ze względu na po prostu wartość tych zbiorów.
No właśnie, inkunabuły to coś naprawdę niesamowitego, jeśli chodzi o książkę. I zapytanie, bierzecie te cuda, kładziecie na skaner i skanujecie, czy to jakoś inaczej się robi?
Znaczy jest to robione, zupełnie inaczej wygląda digitalizacja na przykład współczesnej fotografii, a zupełnie inaczej tak starej księgi. Do zeskanowania jej musi właściwie być wyznaczony specjalny sprzęt. Tu chociażby wspomnę o skanerze z tak zwaną kołyską V, gdzie nie rozkłada się na płasko takiej księgi, tylko pozostaje ona w takim po prostu w kształcie litery V, w związku z czym nie niszczy się. No i zupełnie inne tempo też jest skanowania, ponieważ no wiadomo, trzeba się odpowiednio obchodzić z tak starą księgą przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Z tego, co wiecie, z takich rozwiązań cyfrowych, z tego, co już jest dostępne, korzystają najczęściej ci, którzy też poszukiwali pewnych rzeczy w bibliotekach po prostu, czyli nie wiem, studenci, doktoranci, którzy piszą jakieś prace, historycy.
Tak. Tak, jak najbardziej. Samo zresztą umieszczenie czegoś w sieci ogólnodostępnej, tak jak już wspomniałem wcześniej, bez żadnego limitu, praktycznie no, łamie wszystkie bariery. Każdy może mieć dostęp do tych zbiorów. Tu jeszcze może wspomnę, że poprzez Kujawsko-Pomorską Bibliotekę będą miały szerszy zasięg przez to, że trafią do Europeany, czyli takiego europejskiego portalu, na którym są prezentowane zbiory cyfrowe, digitalizowane przez poszczególne biblioteki, czy muzea, czy inne instytucje.
Czyli jeszcze wyżej, nadrzędna taka organizacja.
Tak, zgadza się.
Czyli krótko mówiąc, zwalniacie tych, którzy poszukują zbiorów, a są na przykład z drugiego końca Polski czy Europy, z tego, że przyjeżdżają do miejsca, w którym są te zbiory, muszą przeszukiwać katalogi, siedzieć w czytelniach.
Tak, zgadza się. Wspomnę również o innym ułatwieniu, jakim jest na przykład rozpoznanie tekstu OCR. Dzięki temu można wyszukiwać w tekście dowolne słowo czy też frazę. No, znacznie przyspiesza to na przykład przeglądanie chociażby setek numerów gazet. W tym momencie wystarczy po prostu wpisać słowo czy też frazę, żeby odnaleźć to, czego się poszukuje.
Czyli chwila, bo to by była ważna informacja. Wszystko, co skanujecie, na przykład prasa przedwojenna bydgoska, również jest odczytywane i ten tekst jest jakby edytowany do wyszukiwarek. Wyszukiwarka wie, o czym jest dany artykuł. Jeśli wpiszemy nazwisko sprzed lat, no to doprowadzi nas właśnie do biblioteki cyfrowej i do tego konkretnego PDF-a?
Może nie wszystkie zbiory, które od początku zamieszczamy, ich tekst został rozpoznany, ale no, te, które już od dwóch czy trzech lat prezentujemy, mają one to rozpoznanie tekstu wykonane. Tutaj należy też wspomnieć, że początkowo, wspomniałem tutaj o XIX-wiecznych gazetach, w ich przypadku troszkę bardziej złożona jest to sprawa, ponieważ były pisane czcionką gotycką w języku niemieckim, także
OCR może mieć problemy.
OCR może mieć problemy, ale no, będziemy szli w tym kierunku, żeby również tego rodzaju czcionkę, tego rodzaju teksty rozpoznać.
Wiemy, jak działa między innymi Google i jeśli czegoś szukamy, czy ktoś w bibliotece cyfrowej już tam na UMK zajmuje się tym, żeby no, te dane były wyjmowane i żeby były wyszukiwalne, żeby były widoczne?
To dzieje się, można powiedzieć, w sposób naturalny. Jakby tutaj ważną kwestią też jest, to zresztą staramy się robić, nadanie czy zawarcie w tych plikach, które prezentujemy, metadanych, czyli takich informacji, że tak powiem, na temat każdego odrębnego pliku, każdej odrębnej publikacji. Poprzez na przykład słowa kluczowe zawarte wewnątrz tego pliku, czyli tych metadanych, później odbywa się wyszukiwarka internetowa, jest w stanie po prostu znaleźć te hasła.
I tagujecie to?
Tak, tak, zgadza się.
Na brak pracy nie narzekacie, bo rozumiem, że przed wami jeszcze dużo rzeczy do zeskanowania i zdigitalizowania.
Nie jest to szybki proces, bo tak jak tu w przypadku tych najstarszych, najcenniejszych zbiorów, no wymaga pewnej pieczołowitości, dbania jakby tutaj o bezpieczeństwo tych zbiorów, ale mamy jeszcze sporo do upowszechnienia w sieci, także tych zbiorów, które na co dzień są po prostu zamknięte szczelnie w magazynach, no ze względu na swoją wysoką wartość.
Czyli to są lata pracy, mówiąc krótko.
Na pewno, na pewno.
Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany na przykład jakimiś starszymi zabytkami, czy starodruk, czy inkunabu, to dzięki cyfrowej bibliotece i tej wyszukiwarce, która w jej ramach jest stworzona, można to zrobić.
Tak, jak najbardziej. Są tam do wyboru różnorakie filtry i dzięki temu możemy na przykład, wybierając starodruk, wyświetlić sobie po prostu listę tych, które zostały tam umieszczone.
Teraz na warsztacie, co pan ma, widzę jakąś odręczną notatkę.
Teraz akurat obróbka fotografii odbywa się aktualnie.
Jak znaleźć bibliotekę w sieci? Wystarczy w Google wpisać cyfrowa Kujawsko-Pomorska Biblioteka i na pewno nas doprowadzi.
Tak, na pewno. Również poprzez naszą stronę. Tam mamy zakładkę Biblioteka Cyfrowa i dostajemy się właśnie na stronę Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
Moim gościem był Adam Doman z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Pan Adam skanuje dalej, a my dalej słuchamy audycji Pomysł, Innowacja, Kariera w polskim Radiu PIK. A przy okazji cyfrowej biblioteki przypominamy o naszym archiwum cyfrowym. Link na radiopik.pl. Innowacja kariera. Kilka ciekawych informacji z regionu. 4 miliony złotych trafią do 52 małych i średnich firm z regionu na prowadzenie badań i wprowadzanie na rynek nowych albo udoskonalonych produktów i usług. W Toruniu zostały podpisane umowy w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy. Dofinansowanie dostają innowacyjne projekty zakładające współpracę z uczelniami. mówi Maciej Krużewski, prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji.
Innowacja, my to nazywamy, jest to jedna wielka taka przygoda dla odważnych, bo z jednej strony inwestuje się w siebie samego, swoją mentalność, swoje pomysły, swoją mądrość, a z drugiej strony za tym idą konkretne pieniądze. Zatem o sukcesie decydują różne czynniki. Konkurencja przecież też nie śpi, być może ktoś już nad tym samym pracuje, ale kto nie próbuje, ten nie wie.
Roman Pikuła, siłownie trainer ZPU Romek z Bydgoszcz. Będzie to projekt, który będzie pozwalał każdemu ćwiczącemu, który wchodzi na siłownię zewnętrzną, podłączyć się ze swoim smartfonem czy telefonem komórkowym, uzyskać aplikację, jak na tym urządzeniu trzeba ćwiczyć, ile ćwiczeń zrobić w zależności od wieku i na które potem kolejne urządzenie pójść, ażeby ten system ćwiczeń był kompletny.
Michał Organiściak, firma Copernicus Computing. Chcemy stworzyć taki projekt, który umożliwi za pomocą jednego komputera takiego domowego, wyposażonego w system Linux, połączenie się z dużym klastrem obliczeniowym, czyli naszym superkomputerem. I to jest o tyle ciekawe, że to będzie wyglądało tak, jak gdybyśmy mieli pod ręką własną klawiaturę, własny komputer z podspodem, a tak naprawdę mamy dostęp do mocy obliczeniowej odpowiadającą, nie wiem, około 60 tysięcy zwykłych komputerów. To jest dla naukowców, do badań naukowych.
Kolejny nabór wniosków do projektu już w tym miesiącu. Szczegóły na stronie Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji. Przygotowała Monika Kaczyńska. Wystarczy tablet i specjalna platforma informatyczna. Kontakt ze specjalistą będzie bez wychodzenia z domu. Na Kujawach i Pomorzu rozpoczął się pilotażowy program skierowany do osób z chorobami otępiennymi i ich rodzin. Na razie jest realizowany w Bydgoszczy i powiecie sępoleńskim. 100 osób otrzymało tablety. Dzięki nim mogą błyskawicznie kontaktować się ze środowiskowym Centrum Opieki Psychogeriatrycznej.
Dzięki tej platformie chory i jego rodzina błyskawicznie skontaktują się ze specjalistą. To szczególnie ważne w przypadku chorób otępiennych, mówi Aleksandra Pałuszek, koordynator projektu.
Wiadomo, że te rodziny mają duży problem z dotarciem do specjalisty. Problem i związany z tym, co się dzieje w służbie zdrowia, żeby dostać się po prostu do specjalisty, ale też problem z wyjściem z chorym często z domu. Dzięki platformie, która powstała w ramach projektu, mogą w sposób telemedyczny, zdalny, nie wychodząc z domu, przekazać pewne informacje specjaliście, pokazać, jak zachowuje się chory. Oczywiście nie zastąpi to zupełnie kontaktu bezpośredniego twarzą w twarz, ale zdecydowanie ułatwi im sposób komunikowania się.
Autorzy projektu twierdzą, że najkorzystniejszym miejscem dla chorego jest dom. Placówka to ostateczność. Tymczasem w domach pomocy społecznej gro osób cierpi właśnie na choroby otępienne. W bydgoskich DPS-ach dla dorosłych tacy chorzy stanowią 40% wszystkich mieszkańców.
Poradzicie sobie, kochani?
Tak.
Dobra, to do zobaczenia.
Pani Tereso, uśmiechnij się chociaż. Tak? O, proszę. Już mamy uśmiech.
Platforma telemedyczna będzie testowana przez 2 lata. Autorzy twierdzą, że daje poczucie bezpieczeństwa chorym i ich rodzinom, likwiduje część problemów niemalże w zarodku i odciąża system podstawowej opieki zdrowotnej.
Proszę wyobrazić sobie na przykład, że lekarz wprowadził nowe leki. Rodzina zaczęła te leki pacjentowi podawać i pojawił się jakiś objaw, który rodzinę niepokoi. W normalnym systemie rodzina musiałaby ponownie umówić się na konsultację, odczekać swój czas, pójść z chorym do gabinetu, a teraz rodziny, które uczestniczą w naszym projekcie i są zaopatrzone w tablet, mogą połączyć się z centrum telemedycznym i za pomocą kamery w tablecie pokazać, jak zachowuje się chory, co się dzieje, jakich objaw ich niepokoi i skonsultować to z lekarzem, dowiedzieć się, czy konieczna jest wizyta i wtedy nasz specjalista pojedzie na taką wizytę do domu, czy to jest naturalne zachowanie, czy to po prostu przy tych lekach tak się zdarza, mogą szybko i w taki jasny sposób rozwiać swoje wątpliwości. Ogólnie w projekcie obejmujemy opieką 200 rodzin. Połowa z nich otrzymuje tablety, dzięki którym właśnie będzie możliwa ta komunikacja audio-wideo i są to osoby zarówno w Bydgoszczy, jak i w powiecie sępoleńskim, bo na tym terenie testujemy projekt. Program rusza, ale już ta komunikacja powoli się zaczyna. Nie ukrywam, że przeważają na razie wiadomości tekstowe niż wiadomości audio-wideo, ale myślę, że to się powoli rozkręci.
Oprócz platformy telemedycznej autorzy projektu proponują otwarte wykłady na temat chorób otępiennych.
Bydgoska szkoła imienia Louisa Braille'a będzie testować nowatorskie urządzenie poprawiające wzrok. To część ogólnopolskiego projektu naukowego. Do szkoły trafią wirtualne okulary podłączone do specjalnego programu komputerowego. Dzięki nim oko pacjenta będzie intensywnie ćwiczyć. Rehabilitanci wzroku z bydgoskiego ośrodka wydadzą opinię na temat efektów terapeutycznych. Mają też opracować specjalny zestaw ćwiczeń, mówi szefowa ośrodka Małgorzata Szczepanek.
Są to okulary, które współpracują ze specjalnym programem, który wgrany jest do komórki. Ten zestaw zaopatrzony w metodyczną instrukcję pracy na tym urządzeniu dla dzieci, które mają i też oczywiście młodzieży, które mają konkretne wady wzroku, których wzrok ma zaburzone pole widzenia, które tracą wzrok na skutek różnych chorób, będą miały możliwość pracować nad poprawą swojego widzenia. My już w tej chwili jesteśmy po pierwszych takich próbach pracy z konkretnym dzieckiem, z konkretną wadą na tych właśnie okularach i te dzieci widzą tą poprawę. Rodzice również są bardzo zaangażowani. Chcemy zacząć pracę po to, żeby rzeczywiście dokładnie przyjrzeć się temu procesowi.
Wirtualne okulary zyskały już pozytywną opinię zespołu okulistów, dodaje dyrektor Szczepanek. Jeszcze w tym miesiącu do bydgoskiej szkoły Braille'a dotrze kilka takich urządzeń. Przygotowała Sława Skibińska-Dmitruk. Info. Studenci Politechniki Warszawskiej pracują nad aplikacją dla niewidomych. Ma to być GPS działający wewnątrz budynków. Indoor Available to na razie prototyp, ale studenci znaleźli już sponsora i pracują nad wdrożeniem programu do powszechnego użytku. Współtwórca programu, Miron Marczuk, wyjaśnia, na jakiej zasadzie będzie on działać.
Wewnątrz budynku rozlokowane są małe czujniki, dzięki którym komórka jest w stanie określić dosyć precyzyjnie swoją lokalizację wewnątrz budynku. I opierając się o tym, tworzy ścieżkę, po której osoba jest prowadzona od punktu A do punktu B. Odpowiednie komendy głosowe są wypowiadane tak, aby nakierować osobę do właściwego miejsca.
Na razie aplikacja będzie służyła do poruszania się po uczelniach, dodaje Marczuk.
To jest nasze pierwsze założenie, aczkolwiek zastosowanie tej aplikacji jest znacznie szersze. To nie muszą być tylko uniwersytety, ale też miejsca takie jak galerie handlowe, dworce, lotniska, także tak naprawdę budynki dostępności publicznej, więc zastosowanie jest o wiele szersze i wręcz można powiedzieć globalne.
Aplikacja zdobyła główną nagrodę podczas hackathonu Campus App Challenge. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych wynaleźli szczepionkę na raka, która zwalcza tę chorobę u myszy. Zespół lekarzy z kalifornijskiego Uniwersytetu Stanforda opublikowali wyniki badań dotyczących immunoterapii nowotworowej. Opracowana przez nich metoda ma dużą skuteczność. Spowodowała zanik choroby u ponad 90% gryzoni. O szczegółach z Chicago Piotr Orłowski.
Metoda leczenia raka opracowana przez amerykańskich naukowców polega na wstrzyknięciu do chorego organizmu dwuskładnikowej szczepionki. Ma pobudzić system immunologiczny do walki z nowotworem. Lekarze prowadzili badania na 90 myszach chorych na raka. W środek guzów nowotworowych podawano im szczepionkę z oligonukleotydem CPG, jednym ze składników DNA. Wstrzykiwano też przeciwciała. Miało to pobudzić działania limfocytów T, czyli komórek, które odpowiadają za odporność i odpowiedź organizmu na atak choroby. Szczepionka spowodowała całkowity zanik komórek nowotworowych u 87 z 90 badanych myszy. Leczenie było efektywne nawet u tych gryzoni, które cierpiały na zaawansowane stadium raka z przerzutami. Amerykańscy naukowcy chcą teraz sprawdzić, czy ich metoda będzie równie skuteczna w leczeniu ludzi. Rozpoczną badania kliniczne wśród osób chorujących na chłoniaka. Szukają już pacjentów chętnych do prób klinicznych. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio.
Wiceminister nauki Piotr Müller podkreślił, że współpraca nauki i gospodarki jest niezbędna dla funkcjonowania państwa. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że rozwiązania zaproponowane w Konstytucji dla Biznesu mogą dobrze współgrać z projektem Konstytucji dla Nauki. W piątek Sejm przyjął Konstytucję Biznesu, a 4 dni wcześniej wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentował projekt Konstytucji dla Nauki, zwanej również ustawą 2.0. Piotr Müller podkreślił, że obecnie już widać zainteresowanie biznesu nauką.
No na przykład, nie wiem, mamy grupę Azoty, która przygotowuje różnego rodzaju nawozy, tak? Mhm. I oni mają cały dział B plus R, który zajmuje się przygotowaniem odpowiednich nawozów, odpowiednich technologii, aby ta technologia była tańsza, szybsza i tak dalej. Takie rzeczy się dzieją. Tak samo jest w Orlenie, czy w wielu innych spółkach Skarbu Państwa, ale oczywiście nie tylko w spółkach Skarbu Państwa, bo robi to też sektor prywatny, jeżeli chodzi o bankowość na przykład, pewnego rodzaju rozwiązania informatyczne. My jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi na przykład o kwestie bankowości mobilnej.
Wiceminister przypomniał, że obecnie rząd zwiększa autonomię uczelni i ułatwia awans młodych naukowców. Zapewnił, że obie reformy tworzą warunki rozwoju innowacyjnej gospodarki. Naukowcy z Gdańska pracują nad aplikacją i testem, które będą wykrywały szkodliwe substancje w organizmie. Chodzi o tak zwane związki endokrynnie czynne. Obecne są m.in. w plastiku, foliowych reklamówkach, plastikowych zabawkach, farbach oraz na sklepowych paragonach. Wpływają one niekorzystnie na nasz układ hormonalny, mówi biotechnolog Aleksandra Rutkowska.
Zwiększa się ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, cukrzyca, zaburzenia płodności, zaburzenia endokrynne, czyli hormonalne, czy wreszcie nowotwory hormonozależne, takie jak rak piersi, rak prostaty, rak jądra. Narażenie jest stałe z wielu różnych przedmiotów codziennego użytku. Mimo niewielkich dawek, no to ryzyko rośnie cały czas.
Jedyną receptą jest ograniczenie kontaktu z tymi związkami w swoim otoczeniu.
Stąd też pomysł testu do wykrywania w moczu tych związków, bo bezpośrednio każdy z nas może ocenić, ile tak naprawdę tych związków ma w sobie. A aplikacja mobilna, którą tworzymy, ma pomóc wskazać, co jest źródłem narażenia, jakie jest realne ryzyko wzrostu zachorowania na konkretne wybrane choroby cywilizacyjne i wreszcie jak sobie indywidualnie z tym problemem radzić.
Naukowcy z Gdańska uzyskali grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości prawie 3 milionów złotych. Aby móc z niego skorzystać, potrzebują jeszcze miliona wkładu własnego. Na portalu zrzutka.pl rozpoczęli zbiórkę. Więcej informacji na stronie detoxathome.pl. O pół minuty przesunięto wskazówki zegara zagłady, symbolizującego współczesne zagrożenia na świecie. Naukowcy z USA uważają, że globalne napięcia, m.in. zbrojenia nuklearne, zbliżyły ludzkość do tragedii. Do północy symbolizującej unicestwienie świata pozostały według nich 2 minuty. Po raz pierwszy od 1953 roku wskazówki zegara zagłady są tak blisko.
Zegar zagłady jest symbolem obaw naukowców dotyczących procesów prowadzących do destrukcji ludności. Pierwotnie zagłada oznaczała zagrożenie wojną nuklearną, lecz koncepcja zegara zmieniała się tak, że na początku XXI wieku zawierała też rodzaje broni nuklearnej, technologie zmieniające klimat i nowe osiągnięcia w naukach biologicznych i nanotechnologii, które mogą spowodować nieodwracalne szkody. Ostatni raz wskazówka tak blisko północy była 65 lat temu. Właśnie wtedy na zegarze była 23:58, po tym jak w ciągu 9 miesięcy Związek Radziecki i USA testowały broń termojądrową. Najnowsze zmiany ogłosił w Waszyngtonie Biuletyn Naukowców Atomowych. Przywołano zagrożenia wynikające z programu nuklearnego Korei Północnej, niezgodność między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, napięcia na Morzu Południowochińskim oraz w Iranie. Symboliczny zegar prowadzony jest od 1947 roku. Opiekuje się nim grupa z Uniwersytetu Chicago. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
Ma edukować i informować. Polskie Radio uruchomiło serwis internetowy German Death Camps Info. Serwis w sposób jasny i przejrzysty ma przybliżyć odbiorcom z różnych krajów i w różnym wieku historię niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów pracy z czasów II wojny światowej.
Serwis jest skierowany przede wszystkim do młodych ludzi, tłumaczy dyrektor portalu Polskiego Radia Piotr Chęciński.
On jest adresowany dla grupy wiekowej 14+. Jeżeli chodzi o treści tekstowe, treści wideo kierujemy do odbiorców 16+.
A historyk Piotr Dymitrowicz uważa, że treści zawarte w serwisie uzmysławiają, czym były niemieckie obozy śmierci.
Na tym portalu możemy znaleźć wstrząsające zapisy archiwalne, zapisy również wideo i nic bardziej nie trafia do tych, którzy nic nie wiedzą albo chcą się czegoś dowiedzieć na temat niemieckich zbrodni w ogóle, jak relacje świadków, tych, którzy przeżyli.
Z kolei wicepremier i minister kultury Piotr Gliński uważa, że powstanie serwisu to ważna inicjatywa.
Potrzebujemy więcej portali poważnych, które będą prezentowały nasz punkt widzenia, bo to wieloletnie zaniedbania spowodowały, że mamy w przestrzeni publicznej takie określenia hańbiące i nieprawdziwe oczywiście, jak polskie.
Serwis German Death Camps przygotowano w trzech wersjach językowych: angielskim, polskim i niemieckim. Witold Banach, Polskie Radio.
O cyberbezpieczeństwie firm rozmawiali eksperci w Arenie Toruń. Przedsiębiorstwa inwestują w ochronę swoich klientów, korzystając z różnych usług w internecie. Dobra wiadomość jest taka, że od maja w kraju będzie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
Olga Budziszewska, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa. Nie klikajmy w linki, których nadawcy nie znamy. Ktoś do nas pisze maile i nie wiemy, kto to jest, to tak samo zastanówmy się. A nasze dane osobowe i informacje o nas to jest nasz zasób, nasza wartość. Pomyślmy 10 razy, zanim zdecydujemy się w internecie to umieścić. Dlatego, że to jak już tam jest, to już jest. Każdą aplikację, jeżeli chcemy pobrać za darmo, płacimy swoimi danymi.
Większa ochrona danych osobowych to zmienia się od maja.
Bartłomiej Bartczak, my jako klienci, chociażby korzystając z usług w internecie, czy kupując towary w sklepach internetowych, nasze dane będą lepiej chronione. Spółki będą zobowiązane do przedsięwzięcia odpowiednich zabezpieczeń. Co istotne, będzie nadzór ściślejszy organów państwa. Spółki w przypadku, gdy dojdzie do utraty naszych danych, będą musiały nas poinformować. Obecnie nie wiemy, czy na przykład był duży wyciek danych z jednej ze spółek telekomunikacyjnych. Nie wiemy, czy tam były nasze dane i czy zostały utracone. Czy ktoś potem nie weźmie kredytu na te nasze dane osobowe.
W sobotę i w niedzielę w Arenie Toruń odbyła się z kolei druga edycja Esenter Kopernikap. Było to największe wydarzenie dla graczy komputerowych w Polsce Północnej.
I'm not afraid to
To dzisiaj wszystko w audycji Pomysł, Innowacja, Kariera. Za tydzień Radio Planet i Komet. Zapraszam w imieniu Piotra Majewskiego. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
How much does it drop, daily obsessions added to the constant pressure. Monsoon showers gonna hit my eyes anytime soon. Whether you like it or not, it is drilling. Folding yourself, hydro mind, killing, continue dropping west away. Yes, stone by night. Drop by.